Browar Warmia, scena Zgrzyt. Rozmawiam z Dmitrem Czabańskim z zespołu Jestem, a także Dabska, o czym również mam nadzieję zdążymy porozmawiać przed koncertem podczas 10. urodzin No Hope for the Geeks.
Cześć, kłaniam się.
Wracacie po półtora roku do Olsztyna. Ostatnim razem występowaliście w Carpenterze. Dziś gracie na jubileuszu No Hope for the Geeks, ale wczoraj graliście też na innym jubileuszowym koncercie. 30-lecie wytwórni Refuse Records. Jak się grało w Warszawie?
Grało się bardzo fajnie na Adzie. Tam jest dobra akustyka. Wiesz, to był taki koncert, gdzie było chyba 9 zespołów lub 10. Co jak na klubowy koncert, no to jest dosyć pokaźna liczba. I to był tylko pierwszy dzień. To był taki krótki set, który trwał 20-25 minut, bo wszystkie zespoły grały po prostu taką skróconą wersję materiału, ale bardzo dobrze się tam grało, naprawdę.
Wczoraj jubileusz, dzisiaj jubileusz. Tak o tych jubileuszach w punk rocku chciałem pogadać, bo dawniej, w czasach kiedy byliśmy młodsi, mówię tu o latach 90., takie jubileusze trochę zalatywały obciachem. To nie było bardzo punkowe, no ale czasy się zmieniły. 40-lecie Moskwy, Dezertera czy KS-u 45-lecie to między innymi te jubileusze uznanych kapel, ale przecież wśród tych mniej znanych formacji również takie upamiętniania następują. Tak się zastanawiam, czy sprawia taki jubileusz, że patrzymy na dorobek tych kapel i to jest takie trochę DNA tej sceny, jakiś punkt odniesienia, co się wydarzyło przez te kilkadziesiąt lat i że to jednak jest mimo wszystko potrzebne, zwłaszcza żeby też i młodszym pokazać, no, że ten zespół rzeczywiście tyle lat istnieje i wciąż mu się chce.
No ja pamiętam jeszcze tak pod koniec lat 80. gdzieś mignął w telewizji jubileusz 25-lecia zespołu Skaldowie. Wtedy mówię, Jezus Maria, to jeżeli im się jeszcze chce tym dziadom starym w ogóle grać, no jak to bez sensu, przecież to gdzie, niech dadzą miejsce młodym. Natomiast dzisiaj to zespoły ludzi, którzy są mniej więcej w naszym wieku, czyli tam 40 plus raczej, też mają swoje jubileusze. Wydaje mi się, że świętowanie urodzin, działalności muzycznej, czy tak jak wczoraj w przypadku Refuse, działalności wydawniczej, to jest fajna rzecz, takie podsumowanie jakiegoś dorobku, fajna okazja do spotkania się ludzi wokół tego, którzy jakoś w tym uczestniczyli, którzy jakoś to wspierali. Myślę, że to jest całkiem okej i to jest całkiem punkowe, nie ma obciachu.
No chyba jak dla każdej społeczności jest to ważne święto, bo to jest w jakiś sposób takie podtrzymanie pamięci też i tradycji.
Oczywiście to jest podtrzymanie pamięci i tradycji, no doskonale to ująłeś. A poza tym też może dla niektórych, którzy na przykład młodych fanów, którzy na przykład nie słyszeli zespołu Moskwa, bo może tak być, że jacyś młodzi punkowcy akurat nie spotkali się z zespołem Moskwa i tutaj widzą, że na plakacie jest 30-lecie, tak, zespołu, czy 40-lecie. No to sobie myśli, o kurczę, jak oni grają tyle lat, no to muszę sprawdzić, to wiesz, no jest to też pewnie no, dobry sposób na promocję zespołów. Każdy fajny pretekst jest dobry do tego, żeby świętować. No.
Dzisiaj podczas jubileuszu No Hope for the Geeks grają 4 zespoły, 2 z długim stażem, Sanctus Juda Infekcja i 2 takie nieopierzone, młodziutkie zespoły, które mają na koncie zaledwie jedną płytę. No ale to oczywiście nieprawda, bo zarówno Virus, muzycy są związani z sceną hardcore punk od lat 90., grali w różnych kapelach olsztyńskich. Tak samo jak grupa Jestem, no nie jesteście młodzieniaszkami, macie na koncie wiele osiągnięć, wiele płyt. Czy to znak jakiejś tam postępującej gentryfikacji, starzenia się sceny punkowej, że za młode zespoły uchodzą właśnie te, które tak naprawdę młodymi nie są, ale po prostu grają dosyć krótko pod taką nazwą?
Ja mam pewne porównanie, bo ponieważ uczestniczę oczywiście we współtworzeniu sceny hardcore punk, no a także od lat we współtworzeniu sceny reggae. I zastanawiam się, chodząc na te koncerty, grając na tych koncertach, która publiczność jest starsza i muzycy, których kapel, ich średnia wieku jest wyższa. Wydaje mi się, że jest tutaj remis ze wskazaniem na punk rocka, w sensie, że są jednak zespoły punk rockowe, gdzie grają zupełnie młodzi ludzie. Częściej spotyka się młodych ludzi z irokezem i z koszulką, tam z anarchią powiedzmy, niż młodych ludzi, którzy tam mają koszulkę z flagą Etiopii i lwem, bo to raczej jest passé chyba wśród tego pokolenia młodego zupełnie, niestety. Przewagę jednak stanowią ludzie od 30 wzwyż. Chociaż mamy nadzieję na to, że to się zmieni. Czasy są takie, jakie są. Świat jest tak samo okrutny, jak był. Jest dużo zła, jest dużo nienawiści, jest dużo niesprawiedliwości, więc mam nadzieję, że punk rock wybrzmi także w kolejnym pokoleniu, jako wyraz ich buntu, jako ich głos.
A jak do was podchodzi punkowa publiczność? Do was, czy do grupy Jestem?
No myślę, że dobrze. No oczywiście do jednym się to bardziej podoba, drugim mniej. No to jest zupełnie naturalna rzecz. Niektórzy oczekują, że to będzie bardzo podobne do Postregimentu i są trochę zawiedzeni, a inni mówią, że to jest podobne trochę do Postregimentu i jest im z tym dobrze, a inni mówią, że to w ogóle nie jest podobne do Postregimentu. Oczywiście zdania publiczności są podzielone, ale na koncertach raczej wydaje mi się, że ostatnio są trochę lepsze reakcje niż na początku. Kiedy zaczynaliśmy grać, chłopacy oczywiście byli bardzo dobrze kojarzeni na scenie hardcore punkowej. No, nie będzie to przesadą, jeżeli powiem, że są legendami tego po prostu gatunku. No i patrzyłem, wychodzi tu z nimi jakiś koleś, jakiś rastaman w ogóle. Niektórzy wiedzieli, że ja też gram w zespole Dabska, inni nie. I tak patrzyli trochę z zaciekawieniem, trochę z dystansem. Pamiętam na tych pierwszych koncertach, ale po wydaniu płyty myślę, że te reakcje są dla nas bardzo przyjazne.
No tak, bo najpierw trochę nie było wiadomo do końca, co będziecie prezentować. Teraz są już nagrania w sieci, są płyty, więc można to jakoś sobie przetrawić. Jeżeli ktoś był fanem Postregimentu, no to pewnie już zdążył się oswoić. Ale to też nie jest dla zespołu nowa sytuacja, przynajmniej dla Rolfa, basisty, bo przecież on w Elbandzie z wokalistką też zawsze musiał się mierzyć z legendą Postregimentu.
No tak, Rolf nawet przez jakiś czas grał w zespole Morus wraz z Nikom, czyli tam były 2/4 Postregimentu, no ale jednak tutaj są 3/4 Postregimentu, czyli jeżeli chodzi o wszystkie składy ludzi z Postregimentu, ten jest pod tym względem najbardziej postregimentowy.
To teraz pomówmy już o waszej płycie debiutanckiej, chociaż no, była wcześniej epka, ale na niej w zasadzie są utwory, które znamy z tej płyty długogrającej. No, płyta, którą zaludniają różne postacie, bo to jest najbardziej chyba charakterystyczne, jeżeli chodzi o teksty. Jest mnóstwo ciekawych osób, czy też postaci literackich. Chciałbym o tym pogadać. Na początek o waszym największym przeboju, czyli Polscy Chłopcy, o człowieku, który jest nacjonalistą, homofobem, ksenofobem, a jednocześnie jest homoseksualistą. Człowiek pełen sprzeczności. W jakich okolicznościach przyszło ci coś takiego do głowy? W ogóle, żeby napisać piosenkę o tak rozdartej osobie, pełnej nienawiści, a jednocześnie zupełnie jakby obcej dla siebie samej.
Nie pamiętam, skąd mi to przyszło do głowy, natomiast jakby to zjawisko, że najwięksi homofobowie to są często kryptogeje, nie jest niczym nowym. Wiemy, że takie postawy były za czasów III Rzeszy. Kto oglądał film American Beauty, to pewnie pamięta bohatera, który właśnie był największym homofobem, a później okazało się, że jego największym pragnieniem jest tam całować się z mężczyzną. No bo zwykle ludzie, którzy są heteroseksualni, podchodzą do tego, że ktoś jest homoseksualny bez jakichś emocji większych. No, jedni to mówią, że dobrze, kiedy mieliby prawo do adopcji dzieci, ja zaliczam się do tego grona. Inni raczej się odnoszą z niechęcią, ale nie z aż taką nienawiścią, nie z aż tak dużym zaangażowaniem emocjonalnym. Ci, którzy są tak mocno zaangażowani w sprawę zwalczania gejów, są często właśnie tak naprawdę walczą ze sobą tak naprawdę, nie? Bo sami mają takie skłonności, których w sobie nie akceptują. I przypadek tego człowieka opisanego w tej piosence wydaje mi się, że nie jest jakąś zupełną fikcją, że tacy ludzie rzeczywiście istnieją i jest ich sporo.
Kolejna postać, szaman mistyk czy zwykła łachudra, trochę tak parafrazując teksty tego utworu. W łachudrze właśnie mam wrażenie, że poruszasz temat norm społecznych i psychicznych. Kto jest normalny, a kto nie w tym społeczeństwie?
Ciekawie to zinterpretowałeś. Można to tak rozumieć, jak ty powiedziałeś. Ja bym nie chciał jakby tłumaczyć, o co mi chodziło. Chciałbym właśnie dać pole do interpretacji. No bo to takie psucie zabawy trochę, jak się... Zresztą mam nadzieję, że ta piosenka jest dość wieloznaczna i może sobie każdy ją na swój sposób zrozumieć.
Czy łachudra ma jakieś odniesienie do rzeczywistości? Spotkałeś kogoś takiego?
Nie jest to na pewno jakaś jedna konkretna osoba, ale jak wszystkie teksty piosenek, dobrych piosenek rock'n'rollowych, mówiąc tak bardzo ogólnie, jak rozumiejąc rock'n'roll jako wszystkie zjawiska po prostu w muzyce gitarowej, to dobre piosenki odnoszą się jakoś do życia. Więc pewnie postaci, które mogłyby przypominać tą łachudrę, poznałem trochę w życiu, natomiast nie opowiada o jednej konkretnej osobie.
Ale jest taka postać, która ma odniesienie do rzeczywistości, bo tych postaci kobiecych jest sporo i o nich teraz bym chciała. W pierwszej kolejności właśnie ona, Janka Diagilewa, czyli rosyjska poetka, wokalistka, basistka, członkini różnych undergroundowych zespołów, która skończyła tragicznie, popełniając samobójstwo w wieku 25 lat. Postać cię zafascynowała chyba, skoro postanowiłeś napisać o niej piosenkę.
Tak, zdecydowanie. Ta piosenka w ogóle składa się z parafraz jej tekstów. pewnie bardzo niewielu ludzi jest w Polsce, którzy znają dobrze twórczość. Natomiast tam są niedosłowne cytaty, ale właśnie parafrazy jej tekstów. Ta postać mnie jakiś czas temu zafascynowała. Pomyślałem sobie, bo tam na tej płycie jest dosyć dużo jakichś takich wschodnich też odnośników.
Miałem o to pytać.
To możemy zaraz do tego przejść. I wydaje mi się, że też, że warto było o niej zaśpiewać. Też nasz stosunek do Putina i do polityki Rosji jest jednoznaczny. Oczywiście potępiamy totalnie działania Putina i życzymy jak najgorzej jego armii, jego polityce. Natomiast nie podoba mi się za bardzo dehumanizowanie wszystkich Rosjan, bo są tacy ludzie jak na przykład właśnie Janka, o której śpiewałem piosenkę.
Rozumiem, że jej twórczość poznawałeś w języku rosyjskim, oryginalnym.
To znaczy tak, no, ona śpiewa po rosyjsku, a później starałem sobie tłumaczyć tekst jej piosenek. Kilka tłumaczeń można było znaleźć. Ja nie mówię biegle po rosyjsku, ale no to podobny język, więc dużo można zrozumieć z tego, co ona śpiewa, ale potem udało mi się też te teksty znaleźć w internecie i sobie je przetłumaczyć i są bardzo poruszające.
Kolejną taką postacią jest tytułowa Tatiana, czyli znów imię pochodzące ze wschodu. Kobieta czy dziewczyna nie z tego świata.
Tak. Trudno mi powiedzieć, dlaczego akurat ma na imię Tatiana, bohaterka tej piosenki. Chyba dlatego, że to ładne imię. Też nie odnosi się do jakiejś jednej konkretnej dziewczyny, tylko są takie dziewczyny jak Tatiana i właśnie o nich jest ta piosenka.
No to jeszcze przebojowa dziewczyna od psów, która kochała wszystkie psy, koty mniej, a ludzi już w ogóle. Nie miała dla nich łez. Tutaj znów posłużę się cytatem z twojego tekstu. No można powiedzieć, że to nie tyle o miłości do psów czy zwierząt jako takich, ale też o tej alienacji, ucieczki od społeczeństwa, które jest no, momentami bardzo obrzydliwe, odrzucające. Ludzie jako zbiorowość potrafią być po prostu no, niefajni.
A ta piosenka jest akurat zainspirowana jedną konkretną postacią, moją koleżanką Agatą, która jak pomieszkiwałem kiedyś w Berlinie na takim skłocie Billowstrasse, i ona właśnie miała psy, które bardzo kochała, a z ludźmi to, jej stosunek do ludzi był troszeczkę taki jak w tej piosence. Także jest to zainspirowane konkretną postacią, natomiast pozdrawiam serdecznie wszystkie dziewczyny, które kochają psy.
No i chyba możemy tutaj nawiązać jednocześnie do dzisiejszej imprezy, bo 10 lat No Hope for the Geeks, ale to impreza benefitowa, charytatywna na rzecz azylu dla psów pod Piotrkowem Trybunalskim, czyli Masz Nosa, który prowadzi dziewczyna właśnie, czyli Natalia, która wymyśliła sobie, że w ten sposób będzie pomagać zwierzętom.
No wspieramy całym sercem tę inicjatywę i bardzo się cieszymy, że możemy zagrać właśnie na benefitowym koncercie dla Fundacji Masz Nosa.
To teraz jeszcze o tym nawiązaniu do tematów wschodnich na waszej pierwszej płycie, bo oprócz tych wspomnianych akcentów Janka, Tatiana, jest również utwór Hołodomor na przykład, czyli Wielki Głód. Zbrodnicza historia, która wydarzyła się na Ukrainie w czasach Stalina.
Ta piosenka powstała przed jeszcze napaścią Rosji na Ukrainę. Akurat dziś czytałem o Hołodomorze i byłem tym jakoś wstrząśnięty. I napisałem tę piosenkę, a sytuacja już była trochę napięta na granicy. Tak samo jest jeszcze piosenka taka, która się nazywa Hipersoniczny Pocisk. I ona też powstała przed wojną. Gdzieś też przeczytałem o tych hipersonicznych pociskach, które są nie do wykrycia przez radary i tak dalej, są ultra szybkie. Okazała się ta piosenka, po jakimś czasie usłyszeliśmy w wiadomościach rozmaitych, że takie pociski zaczęły spadać właśnie na Ukrainę. A Hołodomor, to wydaje mi się, że to jest historia, to co się wydarzyło wtedy, czyli ta klęska głodu na Ukrainie jest powszechnie znana, ale może nie wszystkim i warto przypominać o tym ludobójstwie. I jak o wszystkich innych ludobójstwach, warto przypominać po to, żeby się po prostu nie powtórzyły.
Porozmawiajmy o tym, co dalej z Jestem, bo płyta już jakiś czas temu wyszła. Zakładam, że na warsztat poszły jakieś nowe utwory.
No, na razie ogrywamy tą płytę. Gra się nam bardzo fajnie ten materiał. No i powolutku, chłopacy mówią, że już szykują się nowe kompozycje. No, nasz zespół działa w ten sposób, że ja jestem z Bydgoszczy, a reszta załogi jest z Warszawy, więc ja nie jestem regularnie na tych próbach. Ale już są nowe pomysły, od nich już dostałem przesłane nowe pomysły muzyczne, do których chciałbym jak najszybciej, to będzie możliwe, napisać jakiś tekst i je zaśpiewać z nimi, ale to jeszcze będziemy musieli troszeczkę poczekać na kolejną płytę Jestem.
Póki co koncerty głównie zauważyłem jednak organizowane przez scenę Hardcore Punk. Rzadko wypuszczacie się chyba lub prawie w ogóle na takie wody niezwiązane z punk rockiem.
Tak, głównie gramy na koncertach powiązanych ze sceną hardcore punk. Znałem troszeczkę tę scenę w latach 90., ale jako słuchacz, nie uczestniczyłem aktywnie. Prowadziłem fanzina przez chwilę, miałem tam wyszły tylko dwa numery tego fanzina, ale to był mój jedyny wkład w to. Natomiast teraz jakby po latach wróciłem i bardzo mi się podoba ta bezinteresowność ludzi zaangażowanych w scenę hardcore punk. Bezinteresowność jest wspaniałą rzeczą, tak rzadką we współczesnym świecie. Jest to cecha ujmująca i godna pochwały i naśladowania. I rzeczywiście gramy przede wszystkim na koncertach związanych z tą sceną i nie zanosi się na to, że to się zmieni.
I się okazuje, że ich jest na tyle sporo, że nie gracie raz na pół roku, tylko częściej, a nie musicie też wchodzić w sytuacje już typowo show biznesowe.
Znaczy wiesz, ja jestem otwarty na granie. Jeżeli pod flagą danego koncertu czy organizatora nie stoją jakieś organizacje polityczne czy religijne, myślę, że wszyscy jesteśmy otwarci, żeby grać tam, gdzie nas zaproszą. Ja nie widzę problemu, no tym bardziej z zespołem Dabska to gramy na takich, powiedzmy, bardziej różnych mainstreamowych sytuacjach. Tak samo unikając takich, które są ewidentnie powiązane z czymś, z czym nam nie po drodze. Natomiast no, jak dotychczas raczej nikt nas nie zaprasza z jestem na takie imprezy mainstreamowe, no i też z tego powodu nie ubolewamy. No. Tak jak wspomniałeś, ta scena działa prężnie i jest gdzie grać.
Wspomniałeś, że jesteś z Bydgoszczy, o Dabska jeszcze bym chciał zapytać, ale wcześniej o taką jakąś krakowską, małopolską sytuację, to grzebiąc w internecie zupełnie znalazłem smykowe granie.
Aha. To są w ogóle imprezy gordonowskie tak zwane, może warsztaty to byłoby lepiej nazwać, prowadzone przez Miłosza Gawryłkiewicza, trębacza zespołu Kapela ze Wsi Warszawa między innymi. I on zaprasza właśnie do Filharmonii Krakowskiej muzyków z różnych kręgów, na przykład mnie jako reprezentanta takiej muzyki, jaką ja gram, ale też w innym odcinku jest ktoś zupełnie inny, na przykład jakiś jazzman albo ktoś związany z muzyką etniczną i tak dalej. Ja tam gram czasami na gitarze, czasami na mandolinie, czasami na banjo. Chodzi o to też, żeby pokazać różne instrumenty ludziom. Mandolina to jest cudowny instrument. Ja bardzo lubię grać na mandolinie. Zaraził mnie ten mój przyjaciel Maciek Pietracho, stary folkowiec. Też w ogóle bardzo lubię muzykę bluegrass, a mandolina jest jakby znakiem rozpoznawczym tej muzyki. Bardzo mają fajne melodie, a mandolina ma niesamowite liryczne brzmienie, stroi tak samo jak skrzypce. Ma podwójne struny. Teraz wielką popularnością cieszy się ukulele na przykład, czyli też instrument podobnych gabarytów. Nie dziwię się, że to ukulele, a nie mandolina, ponieważ na mandolinie jest no, dużo trudniej zagrać niż na ukulele. Natomiast wydobywa wspaniałe dźwięki, bardzo lubię. Często pracuję w ten sposób. W Bydgoszczy mamy stowarzyszenie GetUp i często organizujemy czy to warsztaty muzyczne, czy to tak zwane audycje muzyczne, gdzie gramy muzykę, opowiadamy o muzyce. Dla różnych grup wiekowych, dla dzieci, dla seniorów. Studiowałem kiedyś taki kierunek, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Studiowałem 4 lata, to na 5 zrezygnowałem. No taka po prostu głupota młodzieńcza. No ale w każdym razie miałem być w ogóle nauczycielem muzyki. Miał być to mój zawód. No i tak się złożyło, że troszeczkę nim jakby jestem, ponieważ takie zajęcia pozalekcyjne, muzyczne, w czymś takim często biorę udział.
To na koniec naszej rozmowy wędrujemy do Bydgoszczy, o której już zdążyłeś wspomnieć. Stowarzyszenie GetUp, rozumiem, organizuje festiwal GetUp, o którym coraz głośniej jest w regowej Polsce zwłaszcza. Kolejna edycja zdaje się niebawem.
Tak.
Wy również gracie jako Dabska.
No, oczywiście gramy. Kolejna edycja to ostatni weekend października, bo pierwsze 4 edycje robiliśmy latem na otwartym powietrzu. A od zeszłego roku robimy jesienią w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy i wydaje nam się to dobrym pomysłem, ponieważ latem tych festiwali regowych jest sporo, a jeżeli chodzi o zimę i jesień, to jest raczej pościutko. Line-up w tym roku mamy rzeczywiście całkiem fajny, ponieważ przyjedzie między innymi Maccabi, absolutna legenda muzyki reggae, raga muffin. No, będzie też zespół Tabu, będzie zespół Habakuk, będzie zespół The Bartenders, oraz będzie taka młoda kapela, a młode kapele w reggae to też rzadkość, która się nazywa Boleo and the Follow the Rhythm. No i jeszcze Sound Systemy, nasi starzy przyjaciele z Joint Venture Sound System oraz Radical Guru. Oczywiście zapraszam wszystkich serdecznie, również z Warmii i Mazur.
Radical Guru niedawno u nas występował, w tym właśnie miejscu, w którym się dzisiaj znajdujemy. Jak najbardziej polecamy. No a co u Dabska? Gracie jakiś nowy materiał?
Tak, rzeźbimy nowe piosenki. W przyszłym roku będzie 25-lecie Dabska w ogóle. Jak już akurat zaczęliśmy, widzisz, rozmowę o różnych jubileuszach i pewnie ją zakończymy też. W przyszłym roku przypada 25 lat od czasu, kiedy ten zespół został założony. Nie będziemy robić jakichś specjalnych fet, ale będzie pewnie trasa związana z tym 25-leciem i wyjdą na płytach winylowych dwie płyty, czyli pierwsza nasza płyta Dabska Dabska i ostatnia, czyli BDG Roots Rockers. No i mamy nadzieję też, że premierowo na tej trasie będziemy wykonywać nasze nowe piosenki.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był wokalista, autor tekstów, gitarzysta Dymitr Czabański.
Dziękuję uprzejmie za miłą rozmowę.